Dzień dobry, nazywam się Mateusz Grzeszczuk, a Podróż bez paszportu to podcast o otaczającym nas świecie. Często bardzo skomplikowanym. Jeżeli chcecie wiedzieć więcej, to nie mogliście lepiej trafić. Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Dzisiaj komentarz, jesteśmy w tematach rosyjskich. Ze mną jest Katarzyna Hawryło, Ośrodek Studiów Wschodnich. Kłaniam się nisko.
Dzień dobry, witam.
Ataku pod Moskwą dokonali radykalni wyznawcy islamu, tak powiedział Putin. Jednak, uwaga, tak stwierdził, zamach może być na jakąś próbą podejmowania działań przez ludzi walczących z Federacją Rosyjską. Mowa oczywiście o reżimie w Kijowie, reżim w cudzysłowie, no i oczywiście szef FSB obwinił świat Zachodu. Czy jest jakaś granica? No przepraszam, ale czy władze na Kremlu mają poczucie jakiejś rzeczywistością, bo jednak chyba świat ma świadomość tego, jak traktować te wydarzenia w Krasnogorsku.
Tak, to jest bardzo ciekawe i zaraz spróbuję wytłumaczyć, dlaczego strona rosyjska wybrała akurat tę linię narracyjną i obwiniła de facto Zachód i zachodnie służby specjalne o organizację zamachu terrorystycznego w Krakow City Hall pod Moskwą. To jest ciekawe, bo Putin najpierw delikatnie w pierwszym przemówieniu po ataku zasugerował, że sprawcy zamachu uciekli w stronę Ukrainy, bo tam zaoferowano im okno przejścia na stronę ukraińską i bezpieczne schronienie. I ta narracja rozwijała się stopniowo. W sobotę wieczorem i w niedzielę już w propagandzie rosyjskiej w pełni wybrzmiały oskarżenia pod adresem Zachodu, że to właśnie Zachód zorganizował ten zamach. W ogóle w rosyjskich mediach nie komentowano tego albo w jakiś sposób pośredni komentowano to, o czym właśnie pan powiedział, że ISIS wzięło na siebie odpowiedzialność za organizację tego zamachu. Wbrew temu strona rosyjska coraz pełniej, coraz bardziej intensywnie właśnie brnie w tę wersję, że to Zachód. I ta wersja jest też proponowana społeczeństwu. Jest to ciekawe, bo widać tutaj, że przede wszystkim dano priorytet tej narracji, która wpisuje się w wojnę na Ukrainie. Bo wiadomo, że w tym momencie w Rosji o wszystko, co złe, obwinia się właśnie Zachód i Ukrainę, która w świetle rosyjskiej propagandy nie jest krajem samodzielnym, tylko krajem, który jest albo przez Zachód rozgrywany, albo przez Zachód wykorzystywany po to, żeby osłabić Rosję. Więc to jest taka rosyjsko-centryczna narracja. To też jest podawane rosyjskiemu społeczeństwu i to jest takie, powiedziałabym, wręcz nienaturalne, bo myślę sobie, że w rosyjskim społeczeństwie jednak jest ta duża obawa przed islamskim terroryzmem, przed imigrantami, przed napływem właśnie takich obcokulturowych imigrantów z Azji Centralnej. I to już obserwujemy od lat, że nastroje właśnie nacjonalistyczne, antyimigranckie czy wręcz ksenofobiczne są w Rosji bardzo szeroko rozpowszechnione. W związku z tym to ta narracja, myślę, ta prawdziwa narracja o przebiegu tego zamachu mogłaby bardzo silnie zarezonować w społeczeństwie rosyjskim.
Jeżeli obwiniać Ukrainę, to też jakiś tego cel musi być, to znaczy usprawiedliwienie jakichś konkretnych decyzji, działań w obrębie mobilizacji wojskowych, usprawiedliwienie pewnych decyzji, które podejmowane są na Kremlu.
Tak, to przede wszystkim myślę chodzi o tą konsolidację społeczną i o zwiększenie poparcia dla wojny i dla Władimira Putina właśnie w obliczu tej konfrontacji z Ukrainą i z Zachodem, która przedłuża się po prostu. Jakby rosyjska strona, Kreml obiecywał, że będzie bardzo szybka, krótka operacja specjalna na Ukrainie. No, przekroczyliśmy już drugi rok wojny, społeczeństwu też jakoś to trzeba wytłumaczyć. No więc tłumaczy się to w ten sposób, że to cały Zachód teraz atakuje Rosję i Rosja musi się bronić, w związku z czym trzeba specjalne jakieś nowe siły angażować, społeczeństwo musi się konsolidować, musi wspierać Putina i tak dalej. I właśnie w tym kierunku poszła ta narracja, że jakby całe społeczeństwo rosyjskie jest zagrożone, każdy oddzielny Rosjanin może paść ofiarą tej agresji, w związku z czym wszyscy muszą się zjednoczyć wokół władzy. To jest jedna rzecz. A druga rzecz jest, to są już takie bardziej konkretne kroki, które teraz mogą nastąpić. Mówi się przede wszystkim o tym, że może to być podkładka, takie przygotowanie gruntu pod ogłoszenie kolejnej fali mobilizacji. Nie jestem tutaj pewna, czy to będzie taka mobilizacja jakby ogłoszona od nowa, jakiś nowy, zupełnie nowy etap mobilizacji, czy to będzie po prostu intensyfikacja tej mobilizacji tak zwanej częściowej, która trwa. bo ona cały czas trwa, nie było żadnego dekretu, który by ją kończył, więc być może będzie po prostu zintensyfikowanie naboru do armii po to, żeby przygotować wojska rosyjskie do jakiegoś bardziej agresywnego ataku na Ukrainę. Nie wiem, być może na Charków, na Odessę, na Kijów. To się również przewija w rosyjskiej propagandzie, że Kreml nie odpuścił sobie jeszcze Kijowa i że do ataku na Kijów prawdopodobnie będzie się jeszcze przygotowywał. Kolejne kwestie tutaj dotyczą sytuacji wewnętrznej w Rosji. Bo pomimo tego, że my nie obserwujemy w tym momencie jakichś masowych protestów w Rosji, no to widzieliśmy, co się działo w okolicach wyborów, gdy pojawił się ten taki prawie niezależny kandydat Nadjeżdin, albo w momencie, gdy był pogrzeb Nawalnego. Ludzie jednak wyszli na ulicę, byli gotowi składać podpisy za tego niezależnego kandydata, byli gotowi pójść złożyć kwiaty na mogilę Nawalnego. To, myślę, musiało zaniepokoić też władze. Władze zdają sobie sprawę z tego, że nawet jeśli napięć i protestów nie widać, to one gdzieś tam w społeczeństwie rosyjskim są, bo społeczeństwo rosyjskie, które ponosi coraz większe koszty tej wojny, też nie jest bardzo zadowolone z tej obecnej sytuacji. Więc myślę, że to jest też szykowanie takiego gruntu pod zwiększenie represji wewnątrz Rosji, pod na przykład już się mówi teraz o przywróceniu kary śmierci w Rosji. Myślę, że to się może wydarzyć w najbliższych dniach. Jeśli chodzi o represje wewnętrzne, to chodzi tutaj też o takie podniesienie poziomu represji, atmosfery terroru, żeby zdusić wszelkie przejawy sprzeciwu wobec władz, żeby społeczeństwo po prostu się zupełnie podporządkowało. Tak więc tutaj ten zamach różne cele Kremla może opiekować, mówiąc kolokwialnie, i Kreml może go wykorzystywać po to, żeby właśnie usprawiedliwiać swoje pewne agresywne działania i też zwiększać represje wewnątrz kraju.
Rozumiem, że ta grupa społeczna, mowa o grupie z Tadżykistanu, osoby z tym obywatelstwem nie mają dzisiaj łatwego życia.
Tak, docierają już do nas pierwsze informacje o tym, że rzeczywiście zaczynają się jakieś takie społeczne, oddolne, powiedziałabym wręcz, akty agresji wobec właśnie imigrantów zarobkowych, którzy przebywają w Rosji. Nawet właśnie organizacje czy państwa z Azji Centralnej wydawały takie ostrzeżenia dla swoich obywateli, aby właśnie uważali na to, co może się dziać w Rosji. Widziałam też informacje o tym, że na przykład taksówkarze, kierowcy właśnie taksówek mówili, że Rosjanie nie chcą z nimi jeździć, nie chcą z nimi odbywać kursów, no bo jak widzą, że jest obcokrajowiec, to zaczynają się obawiać. Więc widać tutaj, że rzeczywiście jest duża podatność społeczna, aby te nastroje antyimigranckie, te nastroje nacjonalistyczne w Rosji wzrastały. I myślę, że tak naprawdę Kreml bardzo się tego obawia, bo Rosja to jest państwo wielonarodowe, wielowyznaniowe. Takie nastroje nacjonalistyczne, odśrodkowe jakieś mogłyby być niebezpieczne dla władzy. I tak też się działo w przeszłości, że Kreml starał się trzymać nastroje pod kontrolą, bo wiedział, że one mogą Rosję od środka rozsadzać. Więc to jest też odpowiedź na pytanie, dlaczego Kreml wybrał tę narrację antyzachodnią i antyamerykańską w przypadku zamachu w kroku City Hall, a nie poszedł w tę narrację właśnie o dżihadystach i o przyjezdnych z Azji Centralnej jako wykonawcach tego zamachu, że to jest coś, co może być kontrproduktywne, coś, co może stwarzać jakieś oddzielne zagrożenia dla Kremla, jeśli chodzi o sytuację wewnętrzną w Rosji, a wiemy, że Kreml jest na tym punkcie przewrażliwiony. Między innymi jedna z głównych takich narracji, którą Kreml straszy swoich własnych obywateli, to jest ryzyko rozpadu kraju. To jest, nie wiem, straszenie jakimiś wojnami na Kaukazie, wojny czeczeńskie tutaj się przywołuje. Więc z jednej strony jest bardzo duża podatność na taki nacjonalizm, a z drugiej strony Kreml tego bardzo się boi. Więc tutaj widzimy taki konflikt interesów trochę pomiędzy społeczeństwem a władzą. Będziemy obserwować, jak to się rozwija, bo z jednej strony właśnie jest tutaj dużo faktów w tym konkretnym zamachu, które mogą powodować te niekorzystne dla Kremla nastroje społeczne.
No właśnie, zastanawiające było to dla mnie, jak zachowają się obywatele mieszkający w Republice Baszkirzy, Buriacji, Dagestanu. Pojawiały się jakieś formy sprzeciwu jeszcze wcześniej, kilkanaście miesięcy przed tym wydarzeniem na temat tej polityki Kremla. To rzeczywiście może być ciekawy wątek, jak to rozegrać komunikacyjnie, biorąc pod uwagę fakt, że mieszkańcy Kaukazu, czy to obywatele z Azji Środkowej, państwa Azji Środkowej mogą być niezadowoleni z życia Federacji Rosyjskiej.
Tak, to jest perspektywiczny temat, powiedziałabym, bo nawet jeśli chodzi właśnie o imigrantów z Azji Centralnej, głównie, to głównie z tamtych stron przybywają ludzie do Rosji w poszukiwaniu pracy, to też były doniesienia o tym, że oni są na siłę. Ci, którzy starają się rosyjskie obywatelstwo, albo ci, którzy już otrzymali rosyjskie obywatelstwo, że oni są siłą wcielani do rosyjskiej armii i są wysyłani na front. I to było coś, co odstraszało te grupy właśnie społeczne od osiedlania się w Rosji na stałe albo ukrywania się, zachęcało do ukrywania się przed służbami, bo ci ludzie nie chcieli iść na front. I z jednej strony jakby przyjeżdżali do Rosji w poszukiwaniu pracy i zarobku, a z drugiej strony jakby było ryzyko, że zostaną przez to państwo wykorzystani. I tutaj było takie ważenie ryzyk. Co będzie silniejsze, chęć zarobku czy chęć uniknięcia ryzyka? I teraz właśnie zobaczymy, jaki wpływ ta cała sytuacja z zamachem i z dyskursem całym w rosyjskiej propagandzie i w społeczeństwie, jak ona odbije się na przykład na migracji właśnie do Rosji, bo z jednej strony właśnie łatwo rozegrać te nastroje i wykorzystać je, jeśli chodzi o działania Kremla, a z drugiej strony Rosja potrzebuje imigrantów, bo są oni źródłem siły roboczej i wiemy, że teraz w sytuacji wojny Rosja już zmaga się z niedoborem rąk na rynku pracy i to dotyka nawet sektora zbrojeniowego. Bezrobocie jest bardzo niskie, historycznie niskie i właśnie to ci ludzie, którzy przybywają do Rosji, mogliby zapewnić dodatkowe ręce do pracy, więc Kreml też nie może pozwolić sobie, aby te nastroje antyimigranckie wymknęły się spod kontroli, no ale widać tutaj, że omawialiśmy te różne przejawy takiej wrogości ze strony społeczeństwa, obaw ze strony społeczeństwa względem właśnie tych przybyszów, tych innych, których w Rosji pejoratywnie nazywa się czarnymi. Więc widać, że to wszystko w Rosji jest, ta sytuacja jakby jest ciekawa. I też z punktu widzenia tego, jak funkcjonuje państwo rosyjskie, no to widać tutaj, że ten zamach też postawił w stan gotowości służby rosyjskie. One nie były w stanie temu zapobiec, zareagowały z opóźnieniem. Tutaj można się zastanawiać, czy jest jeszcze jakieś drugie dno, czy może też służby jakoś przyłożyły rękę do tego. Trudno tutaj znaleźć odpowiedź na te pytania. Sytuacja jest bardzo nieprzejrzysta. No ale widać tutaj, że teraz będą potrzebne dodatkowe środki bezpieczeństwa, żeby zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom Rosji. Myślę, że to jest duży ból głowy dla rosyjskich służb, że będzie to wymagało dodatkowych nakładów finansowych i też przesunięcia części sił pewnie z tych, które mogłyby być zaangażowane na Ukrainie, na przykład jak Rosgwardia, która jest siłą okupacyjną na terenach okupowanych przez Rosję. No to trzeba będzie teraz jakoś w Rosji też bardziej działać. I to jest też sytuacja trochę zabawna, ale też straszna, oddająca taką atmosferę w Rosji, bo w momencie, gdy wychodzi na Plac Czerwony albo na dowolne publiczne miejsce w Moskwie, jakaś stara babuleńka, powiedzmy już tak kolokwialnie, z plakatem antywojennym, czy nie wiem, z żółtym kwiatkiem, to zostaje natychmiast aresztowana za propagandę antywojenną, a w momencie, gdy do centrum handlowego przychodzą ludzie z karabinami, to nikt nie zwraca na nich uwagi i dokonują oni tam rzezi, więc tutaj widać, że no, państwo rosyjskie nie funkcjonuje dobrze.
Strach wśród mniejszości jest dzisiaj duży? Jesteśmy w stanie to oszacować?
Myślę, że jest wcześnie tutaj, żeby to zbadać w jakiś sposób systemowy, natomiast na grupach, w mediach społecznościowych widać tutaj dyskusję, że rzeczywiście, że jest strach i to jest uzasadnione, bo w przeszłości w Rosji w odpowiedzi na różnego rodzaju incydenty z udziałem mniejszości, z udziałem imigrantów czy przyjezdnych do Rosji dochodziło do takich spontanicznych pogromów, dochodziło do rozpraw społecznych, że jakby społeczeństwo domagało się zemsty i często brało sprawy w swoje ręce, a władze też często na to przyzwalały, więc były w historii Rosji współczesnej takie przypadki, gdzie właśnie społeczeństwo brało w sprawy swoje ręce i domagało się krwi i myślę, że tutaj też jest podłoże społeczne do tego, aby coś takiego się wydarzyło.
I będzie ciężko w przyszłości walczyć im o swoje prawa przede wszystkim.
Tak, no znaczy, to tutaj są dwie grupy. Jeśli mówimy o mniejszościach, tych, które mają obywatelstwo rosyjskie, które są częścią tego wielonarodowego społeczeństwa rosyjskiego, o różnych grupach etnicznych, które zamieszkają Rosję, no to są osoby, które mają pełne prawa, jeśli chodzi o bycie obywatelem. Więc jakby no, na poziomie prawa tutaj oni no, nie powinni być dyskryminowani, no aczkolwiek często jest, na przykład jeśli chodzi o nauczanie języków ojczystych czy w innych tam, nie wiem, sytuacje poszukiwania pracy na przykład. Natomiast te osoby, które przyjeżdżają do Rosji, które ubiegają się o jakieś patenty, o pozwolenia na pracę, no to one są rzeczywiście bardzo narażone na różnego rodzaju dyskryminacje, na represje, na wykorzystywanie, na wymuszanie łapówek i tak dalej. I ta grupa rzeczywiście w Rosji od zawsze była narażona na różnego rodzaju nieprzyjemności, jeśli chodzi o pobyt w Rosji.
Katarzyna Hawryło, Ośrodek Studiów Wschodnich. Bardzo dziękuję za dzisiejszy komentarz.
Dziękuję serdecznie.
Dziękuję serdecznie za odsłuchanie tej audycji. Zachęcam oczywiście do kliknięcia subskrybuj, obserwuj oraz wsparcia mojej pracy na serwisie Patronite. Do usłyszenia.